Lekcja pierwsza. 7 października. Boża misja wśród nas. Część pierwsza. Sobota po południu, 30 września. Tekst pamięciowy. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:9. Misja ma swoje źródło i cel wyłącznie w Bogu. Jego misja nie rozpoczęła się od powołania Abrahama ani od wyjścia Izraelitów z Egiptu. Nie zaczęła się nawet od przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię ani od podróży misyjnych apostoła Pawła. Ta misja zaczęła się od samego Boga, gdy powołał On do istnienia wszechświat, a potem stworzył ludzkość. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. W Piśmie Świętym widzimy Boga, który działa planowo, realizując swoje pragnienie dzielenia istnienia ze swoimi dziećmi. Na początku nawiązał on łączność z Adamem i Ewą. Mimo pojawienia się grzechu kontynuował swoją misję, a jej celem było przywrócenie więzi między nim a ludzkością. Ostatecznie Boża misja zostanie wypełniona. Zobacz 21 i 22 rozdział Apokalipsy Jana, a to powinno nas motywować do działania w celu ogłoszenia wiecznej Ewangelii całej ludzkości. Tak więc podstawą wszelkich działań misyjnych muszą być więź ze Stwórcą oraz właściwe zrozumienie Jego misyjnej natury i Jego misyjnego charakteru. Jednak zanim zrozumiemy Bożą misję, musimy lepiej zrozumieć Boga misji. Niedziela, 1 października. Bóg, który przychodzi do nas. Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Dał nam doskonały świat. Jego pragnieniem było to, byśmy żyli w doskonałej więzi z Nim opartej na Jego najcenniejszym przymiocie – miłości. Jednak aby miłość była prawdziwa, Bóg dał nam także inny cenny dar – wolność wyboru sposobu postępowania. Oczywiście Bóg udzielił Adamowi i Ewie wyraźnych pouczeń, ostrzegając ich przed śmiertelnym niebezpieczeństwem nieposłuszeństwa. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 2:16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Szatan, posługując się zwiedzeniem, przekonał Ewę, by zjadła zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła. Wmówił jej, że może to zrobić bez żadnych negatywnych skutków. Obiecał, że nie tylko nie poniosą oni żadnych konsekwencji, ale będą jak Bóg, znający dobro i zło. Niestety, Ewa zjadła owoc i namówiła do tego samego Adama. W ten sposób doskonały świat został skażony grzechem. To tragiczne wydarzenie zmieniło pierwotny Boży plan i cel dla nowo stworzonej planety Ziemi. Misja zbawienia zaplanowana przed założeniem świata została rozpoczęta. Jak brzmiały pierwsze słowa Boga skierowane do Adama i Ewy po ich upadku? Dlaczego mają one istotne znaczenie teologiczne także dzisiaj? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3:9-15. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Oczywiście Bóg dobrze wiedział, gdzie znajdują się Adam i Ewa. Będąc przejęci lękiem, Adam i Ewa musieli zrozumieć, co się stało. Czekała ich gorzka konfrontacja z potwornymi skutkami ich grzechu. Mieli także otrzymać zapewnienie, iż ich wróg zostanie ostatecznie pokonany. Tak więc Bóg zaczął przedstawiać im swoją misję, plan odkupienia, jedyną nadzieję na pojednanie świata z Nim. Zobacz. Drugi list do Koryntian 5:19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Jednak musimy zwrócić baczną uwagę na fakt, że zanim Bóg skonfrontował upadłych ludzi z rzeczywistością i przedstawił im obietnicę pojednania, przybył do nich i poszukiwał ich. Wbrew pozornie beznadziejnej sytuacji Bóg, kierując pytanie do Adama, w gruncie rzeczy odniósł się do dwóch kwestii: naszego upadłego stanu i swojej misyjnej natury. My jesteśmy zgubieni i rozpaczliwie potrzebujemy zbawienia. Natomiast Bóg jest tym, który nas znajduje oraz jest zdecydowany nas zbawić i odnowić więź z nami. Na przestrzeni dziejów Bóg kieruje do każdego człowieka pytanie: gdzie jesteś? Co to pytanie oznacza dla ciebie osobiście i jak odpowiadasz na nie Bogu? Poniedziałek, 2 października. Bóg, który pragnie więzi z nami. Co było głównym przedmiotem Bożej obietnicy danej Abrahamowi i jego potomkom w tych wersetach? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 17:7. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 26:3. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:15. A oto jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. W starotestamentowej relacji Bóg działa zgodnie ze swoją misyjną naturą, realizując swoje zamierzenia. Na przykład po potopie budowniczowie wieży Babel postanowili zebrać się na jednym miejscu i zbudować miasto oraz wieżę sięgającą nieba. Bóg interweniował i pomieszał ich języki, aby rozproszyć ich po świecie. Następnie Bóg realizował swoją misję, powołując Abrama, nazwanego później Abrahamem, jako przekaziciela jego błogosławieństw dla całej ludzkości. Boże obietnice dla Abrahama i jego potomków są liczne, ale jedna wyróżnia się spośród wszystkich. Kilka razy bowiem Bóg oświadczył: będę Bogiem ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 17:8. Ja będę z tobą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 26:3. Jam jest z tobą. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:15. Jeden z potomków Abrahama, Józef, trafił do Egiptu i stał się narzędziem ratunku dla rodu swego ojca, Jakuba. Biblia upewnia nas, że na każdym etapie życia Józefa, także w trudnych okresach, Pan był z nim. Wiele pokoleń później, wypełniając swoją misję, Bóg posłał Mojżesza do Faraona, by wyzwolić swój lud z niewoli egipskiej. Wysyłając tam Mojżesza z misją, Bóg zapewnił go: będę z tobą. Przez wieki Jahwe raz po raz potwierdzał pragnienie więzi ze swoim ludem. Jaka była jedna z głównych funkcji starotestamentowej świątyni? Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 29:43-45. Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I mieszkać będę pośród synów izraelskich, i będę ich Bogiem. Bóg postanowił w inny sposób zaznaczyć swoją obecność wśród swoich dzieci. Powiedział Mojżeszowi, że pragnie zamieszkać wśród Izraelitów w przybytku. W ten sposób ustanowiony został bardzo precyzyjny i celowy system świątynny wskazujący na ostateczny wyraz Bożej misji, Jezusa Chrystusa. System ofiarniczy i izraelskie kapłaństwo zostały ustanowione jako symbole śmierci i dzieła pośrednictwa Chrystusa. Wszystkie te ceremonie miały znaczenie i wagę wyłącznie w powiązaniu z Chrystusem. W jaki sposób doświadczasz obecności Boga w swoim życiu? Wtorek, 3 października. Bóg, który stał się jedno z nami. Stary Testament przedstawia, w jaki sposób Stwórca zaczął wdrażać swój plan przy pomocy ludzi, którzy mieli reprezentować Jego naturę i zamierzenia wobec świata. Wszystkie działania Boga były prowadzone stosownie do Jego misyjnej strategii. Przez proroka Izajasza Bóg powiedział, jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Księga Izajasza 46, 9-10. Jednak w Nowym Testamencie Boże pragnienie więzi z ludzkością znajduje nowy wymiar. Przez ucieleśnienie Chrystusa to, co od czasu Edenu było jedynie obietnicą, stało się teraz rzeczywistością. Zapowiedź narodzin Jezusa. Co ważnego mówi nam ona o Bogu? Przeczytaj. Ewangelia Mateusza 1:18-23. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł, Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie, wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada, Bóg z nami. Immanuel. Bóg z nami. Bóg już wcześniej zamieszkał pośród swego ludu w świątyni, ale teraz zamieszkał z ludzkością w fizycznej osobie jako Jezus z Nazaretu. Wraz z narodzinami Jezusa Bóg w namacalny sposób wyraził swoje odwieczne pragnienie więzi z nami oraz swoją misyjną naturę. Syn Boży, będąc w pełni Bogiem, stał się także w pełni człowiekiem. On też powiedział, ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 14, 6. Czego ucieleśnienie się Chrystusa uczy o misji Boga wśród ludzkości? Przeczytaj. Ewangelia Jana 1:14-18. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Bóg realizował swoją misję, ale dopiero przez Jezusa Chrystusa osobiście i widzialnie znalazł się wśród swoich dzieci. Jedyny Syn od Ojca, Słowo pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana 1:14 wypełnił starotestamentowe proroctwa i zgodnie z Bożym planem stał się jedno z nami jako Bóg człowiek. W ten sposób Bóg misji wykonał decydujący krok w realizacji swoich zamierzeń. Zastanów się, co oznacza dla nas fakt, iż miłość Boga do nas jest tak wielka, iż stał się On jedno z nami, na zawsze biorąc na siebie nasze człowieczeństwo. Jak powinniśmy odpowiadać na tę miłość, zwłaszcza w kontekście naszej misji wobec bliźnich? Środa, 4 października. Bóg, który nadal jest z nami. Życie i działalność Jezusa są największym objawieniem Boga. W ciągu nieco ponad 3 lat jako Jezus Chrystus Bóg objawił więcej o tym, kim jest i czym jest Jego misja, niż wcześniej we wszystkich pokoleniach wszelkimi innymi metodami. Chrystus jest doskonałym obrazem Boga niewidzialnego, tym, w którym zamieszkała cała pełnia boskości, dokonując przywrócenia pokoju przez krew krzyża Jego. W Chrystusie misyjna natura Boga została ukazana w całej pełni. Jezus powiedział wprost o swojej misji, Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza 19:10. Jak miłość i misja Boga współdziałają ze sobą w tym wersecie. Przeczytaj uważnie i przemyśl. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Gdy zbliżało się ukrzyżowanie Jezusa, to przeznaczenie ludzkości ważyło się na szalach. Wydarzenia ostatniego tygodnia przed ukrzyżowaniem Jezusa połączyły oczekiwania wszystkich minionych wieków i pokoleń z nadzieją na przyszłość. Podczas wieczerzy paschalnej, wskazującej na wyzwolenie z niewoli egipskiej, Jezus, wcielony Bóg, wydał siebie, by wyzwolić nas z niewoli grzechu. Apostoł Paweł napisał, że Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian 5:21. Jaką obietnicę znajdujemy w wielkim ewangelizacyjnym zleceniu? Jaką pewność daje nam ta obietnica, gdy angażujemy się w Bożą misję? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 28:18-20. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Śmierć Chrystusa była częścią procesu pojednania, ale nie jego zakończeniem. Przez swoje zmartwychwstanie Jezus pokonał śmierć i otrzymał wszelką moc na niebie i na ziemi. W wyniku tego zlecił wszystkim swoim wyznawcom pozyskiwanie uczniów dla Niego na całym świecie i udzielił im wspaniałej obietnicy: a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza 28:20. W jaki sposób obietnica stałej obecności Jezusa spełnia się w twoim życiu, gdy angażujesz się w misję? Czwartek, 5 października. Bóg, który powróci po nas. W jaki sposób wersety te łączą się z przesłaniem czasu końca zawartym w Piśmie Świętym? Przeczytaj. Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Podczas ziemskiej misji Chrystusa jedne z jego najcenniejszych obietnic dotyczących błogosławionej nadziei odzwierciedlały pragnienie Stwórcy, by mieć więź z nami na zawsze. Jezus powiedział: a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Ewangelia Jana 14:3. Według apostoła Jana obietnica ta wypełni się niechybnie, i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Objawienie Jana 21:3. Dzieło odkupienia wypełni się w całości. W miejscu, w którym obfitował grzech, w większym stopniu obfitować będzie łaska Boża. Sama ziemia, do której szatan rości sobie prawo, zostanie nie tylko uwolniona spod przemocy, ale i wywyższona. Tu, gdzie Syn Boży przebywał pod postacią ludzką, gdzie Król Chwały żył, cierpiał i umarł, tu, gdzie wszystko zostanie odnowione, świątynia Boga będzie wśród ludzi. I tak przez nieskończone wieki, gdy zbawieni przechadzać się będą w światłości Pana, będą uwielbiać Go za niewysłowiony dar, którym jest Immanuel, Bóg z nami. Znajdujemy tu najpiękniejszy obraz odkupienia. Bóg misji wreszcie spełni swoje pragnienie wiecznej więzi ze swoimi dziećmi. Jakże niepojętym przywilejem jest uczestniczyć w takiej rzeczywistości. Cotygodniowe wyzwania. W tym kwartale skierujemy do ciebie zaproszenie do świadomego zaangażowania się w Bożą misję. Będzie to dla ciebie okazja do przyjrzenia się i do doświadczenia Bożej misji realizowanej w twoim życiu. Poświęć chwilę na zastanowienie się i przygotowanie, by podczas wspólnego studium Pisma Świętego przedstawić to, czego się nauczyłeś w danym tygodniu. Dodatkowe wyzwanie ma na celu zachęcić cię do głębszego zaangażowania się w Bożą misję. Wyzwanie: w nadchodzącym tygodniu módl się codziennie, by Bóg otworzył twoje serce na świadomość, iż jesteś częścią Jego misji. Dodatkowe wyzwanie: poznaj imię kogoś, kogo jeszcze nie znasz osobiście, sąsiada, współpracownika, sprzedawczyni w sklepie, kierowcy autobusu, recepcjonistki i tym podobnych osób. Zacznij się modlić za tę osobę każdego dnia. Piątek, 6 października. Do dalszego studium. Plan naszego odkupienia nie został powzięty jako potrzeba chwili i nie został ułożony po upadku Adama. Był on objawieniem tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej. Stanowił rozwinięcie zasad, jakie od wieczności tworzyły podwaliny tronu Bożego. Od początku Bóg i Chrystus wiedzieli o odstępstwie szatana oraz o upadku człowieka, jaki dokonał się za sprawą oszukańczej mocy odstępcy. Bóg nie zadecydował o istnieniu grzechu, lecz przewidział jego istnienie i poczynił kroki, aby przeciwstawić się tej straszliwej sytuacji. Jego miłość do świata była tak wielka, że postanowił wydać swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Chrystus nie powiedział swoim uczniom, że ich praca będzie łatwa. Jednak nie mieli pozostać sami w tej walce. Chrystus zapewnił ich, że będzie z nimi, a jeśli pójdą naprzód w wierze, wówczas kroczyć będą pod tarczą wszechmocy. Jak długo byli posłuszni Jego słowu i pracowali w łączności z Nim, tak długo nie mogli upaść. On nakazał im: idźcie do wszystkich narodów. Idźcie do najdalszych krańców zamieszkanego świata i bądźcie pewni, że moja obecność będzie wam towarzyszyć także tam. Pracujcie w wierze i ufności, gdyż nigdy was nie opuszczę. Będę z wami zawsze, pomagając wam wypełniać wasze obowiązki, kierując, pocieszając, uświęcając, podtrzymując was i dając wam powodzenie w wypowiadaniu słów, które zwrócą uwagę innych na niebo. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się, co oznacza fakt, iż pierwsze słowa Boga do ludzi po ich upadku nie brzmiały: co zrobiłeś? Ani: dlaczego byłeś nieposłuszny? Ale: gdzie jesteś? Jakie pocieszenie stanowi dla nas ten fakt wskazujący na intencję Boga wobec nas? 2. Pomyśl, co to znaczy, że Bóg osobiście jako Jezus Chrystus przybył na świat, by nas zbawić. Chrystus umierający na krzyżu jest ostatecznym objawieniem Boga misji. Co mówi nam to o Jego charakterze? 3. Misja należy do Boga. On daje umiejętności i moc ludziom do realizacji zadań, które im wyznacza. W świetle tej rzeczywistości, jak możesz się uporać z poczuciem niekompetencji i lękiem, gdy myślisz o wyzwaniach związanych z ewangelizacją świata?